pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi, czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. I rzekł do nich, wy jesteście z niskości, ja z wysokości. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. I to jest takie stwierdzenie, tu Jezus powiedział, które wydaje nam się, nie mamy żadnego problemu z tym, tak? Że on nie był z tego świata, że on przyszedł z wysokości. Ale wiecie, kiedy ja przeczytałem ten werset w tym tygodniu, to zaraz mi się przypomniał następny, kiedy on mówi, oni nie są z tego świata, jak ja nie jestem z tego świata. I chciałbym, żebyśmy teraz to przeczytali. To jest Ewangelia Jana, 17 rozdział. Może od 9 zacznijmy. To jest ta modlitwa Jezusa. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. I żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. To jest bardzo wiele myśli. Ale to, co właśnie mnie dotknęło, wiecie, teraz w tym tygodniu, to są te słowa, nie są ze świata jak ja, czyli tak samo jak ja. Nie jestem ze świata. I wiecie, zadałem samemu sobie pytanie. Czy ja o sobie samym tak myślę? Czy mogę o sobie samym pomyśleć i powiedzieć, że nie jestem ze świata? Tak samo jak Jezus nie był ze świata. Co to znaczy? To znaczy, że ten świat mnie nie pociąga. To znaczy, że moje pragnienia, marzenia, myśli w ogóle nie są skupione i skoncentrowane z tym światem. Ale mam takie same myślenie jak Chrystus, że jestem tu tylko przez pewien czas. Ale mój dom, moja ojczyzna jest całkiem gdzie indziej. Jestem tu dla wykonania pewnego zadania. Jestem tu dla pewnej misji. Ale moje serce, moje marzenia, pragnienia są odseparowane od całego systemu świata. I są w królestwie mojego Ojca umieszczone. I wiecie, to mnie, jak sobie zadałem pytanie, sobie myślę, no jakoś nie. Ale kiedy zacząłem tak myśleć i modlić się, wiecie, jechałem raz rano do pracy i kiedy przyszła ta realność, że nie jestem z tego świata, powiem wam, przyszła tak niesamowita wolność. Nagle przychodzi coś takiego, że ty wiesz, w ogóle to jest to, co ludzie mają, ty nie musisz tego mieć. To, co oni się starają, nie ma żadnej potrzeby, żebyśmy porównywali się z tym światem w czymkolwiek. Dlatego, że my nie jesteśmy z tego świata. Ten świat kompletnie nie myśli tak jak Jezus. Ale my mamy stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa i coraz bardziej nasze serce i myśli mają być tam, gdzie są i w rzeczach, które są Jego. I szczególnie w czasach, które nadchodzą, może wam to już jest, nudzi się o tym słuchać, ale przychodzą takie czasy, gdzie coraz mniej będziemy mogli mieć z tego świata. Słowo Boże o tym mówi. To nie jest kwestia, że ktoś prorokuje. To jest kwestia, że Słowo Boże bardzo dużo o tym mówi. I bardzo wyraźnie. Wiecie, jest taki wykład Der Caprice'a, ja go nie słuchałem ostatnio, ale sam tytuł mi się przypominał. I tytuł mi się podoba, i to jest tytuł Zignoruj to na własną szkodę. I to jest właśnie w tym temacie czasów ostatecznych. W temacie proroctw, które są odnośnie czasów ostatecznych. I wierzę dalej ciągle, mówię tydzień, dwa tygodnie temu jak powiedziałem, że wierzę, że Duch Święty chce zrobić coś takiego w naszych sercach, żebyśmy złapali tą postawę pielgrzymów. Że my jesteśmy tylko pielgrzymami. Że nie jesteśmy przywiązani tutaj do tych rzeczy. W pierwszym Jana, tak? Jan mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Mówi, że pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycho życia, mówi, to wszystko nie jest z Boga, ale jest ze świata. I świat przemija wraz z tymi wszystkimi pożądliwościami. Ale ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Wiecie, że to wszystko przeminie? Kiedyś miałem taki moment, modliłem się rano i nagle ten werset, albowiem przybliżył się koniec wszystkiego. I wyjrzałem przez okno i miałem tak głęboką świadomość, że to wszystko kończy się. To wszystko, jak dzisiaj widzimy, to wszystko, jak to działa, cały ten system świata, wartości, to się wszystko kończy. To się skończy z powrotem Chrystusa. I już nigdy nie wróci ten system. Nie ma sensu, wiecie, inwestować w to. Kiedyś czytałem taką książkę, oczywiście to człowiek miał swoje indywidualne prowadzenie, ale człowiek był inżynierem, budował mosty po całym świecie. I człowiek się nawrócił. I kiedy czytał Biblię, on zdał sobie sprawę, że te mosty runą i spłoną, że dzieła ludzkie będą zniszczone. I on pomyślał sobie, Boże, ja inwestuję w coś, co w ogóle nie będzie miało sensu. I zaczął szukać Boga i wiecie, zostawił to i został ewangelistą. Ale to było jego indywidualne prowadzenie. To nie jest tak, że mamy wszyscy takie rzeczy robić. Ale on miał głębokie pragnienie i mówił, ja chcę robić coś, co będzie trwałe. Coś, co będzie miało znaczenie. Coś, co będzie trwać. Teraz kartkę wcześniej. Odwróćmy Ewangelia Jana, 15 rozdział. Chcę przeczytać od 17 wersetu do 27. To jest to, co Jezus w ostatnich chwilach, tak, jak rozmawiał z nimi przed ukrzyżowaniem, to przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. I znów zobaczcie, co on mówi. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi i ojca mojego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz teraz i widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. I widzicie, Jezus tutaj jasno im mówił, że przyjdzie czas, że będą prześladowani. Nie ukrywał tego przed nimi. To są rzeczy, ja mówię, o których my nie chcemy zazwyczaj słuchać. Ale Jezus, kiedy z nimi rozmawiał, on im jasno to mówił. On mówił im wręcz tak, słuchajcie, nie jesteście więksi ode mnie. Jeśli mnie znienawidzili, jeśli mnie prześladowali, was będą też. Ale teraz posłuchajcie 16:1. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. To słowo zgorszyć się, skandalizo, tak? Nam się kojarzy z skandalem. Dosłownie to jest powodować wpadnięcie w pułapkę. Z powodu zgorszenia. I teraz Jezus, kiedy im mówił o prześladowaniach, to mówi im tak. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli, kiedy te rzeczy zaczną się dziać. A potem mówi tak jeszcze. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, o jakiej godzinie on mówi? Kiedy zaczną ich prześladować. A lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem. Co on tutaj mówi? On mówi, kiedy, po pierwsze, kiedy mówi, że powiedziałem wam to, żebyście się nie zgorszyli, to znaczy, że jest możliwość się zgorszyć. Tak? Kim są posiani międzyciernie? Jezus mówi, tłumacząc tą przypowieść o siewcy, że to są ludzie, którzy przyjmują z radością słowo, ale gdy przychodzi ucisk i prześladowanie ze względu na słowo, wnet się gorszą. Jezus tutaj mówi o tym, że kiedy przychodzi czas prześladowań, ucisków, jest możliwość się zgorszyć. On jasno tutaj o tym mówi. I mówi o tym, dlatego ja wam o tym mówię, żeby was przygotować na ten czas, abyście się nie zgorszyli, kiedy ten czas się zacznie dziać. I mówi, chcę, że kiedy ten czas się zacznie, żebyście wy mieli jasną świadomość i pamiętali, że ja wam to przepowiedziałem. To znaczy, że kiedy to się zacznie, żebyście byli dalej pewni, że jesteście w mojej woli. Że nic się nie dzieje złego, nie miejcie zamieszania, to nie jest tak, że Bóg od was odstąpił, to nie jest tak, że Bóg się pomylił, to nie jest tak, że coś się złego dzieje, ja wam przepowiedziałem, to jest moja wola. Okej? Żebyście z wiarą i z odwagą przez to przeszli. Nic złego się nie dzieje. Możemy sobie pomyśleć, ale nam się nigdy to nie przytrafi. Kiedy to czytałem, przypomniał mi się Jan Chrzciciel. Wiecie, kiedy Jezus mówi o Janie Chrzciciele, Chrzcicielu mówi tak, co wyszliście oglądać? Trzcinę chwiejącą się na wietrze? Człowieka odzianego w miękkie szaty? On mówił, że jeśli chodzi o starotestamentowych wierzących, nie było takiego jak Jan Chrzciciel. To był potężny Boży człowiek. Potężny, niemiotający się. To był człowiek, który był gotowy położyć życie za to, w co wierzył i położył to życie. Ale kiedy był w więzieniu, człowiek, który widział głębicę stępującą na Chrystusa, człowiek, który powiedział, to jest Boży baranek, człowiek, który go ochcił Chrystusa, który był pewien, kiedy był w więzieniu i był poddany opresji, strachowi, prześladowaniu, my wszyscy wiemy, pojawiły się wątpliwości. Posłał do Chrystusa swoich uczniów, powiedział, czy to jesteś ty? Czy mamy czekać na kogoś innego? Dlaczego to się stało, że był słaby? Nie. Nie. Ale gdzieś w tym wszystkim, kiedy siedział w tym więzieniu, może właśnie przyszły te wątpliwości. Może coś nie tak zrobiliśmy. Może to nie jesteś ty, Panie. A może mieli inne trochę wyobrażenie o tym wszystkim. Tak wiecie, jak jego uczniowie. Apostołowie ciągle, widzimy to w Ewangeliach, wiecie, że on im mówił o krzyżu, ale oni ciągle tak jakby nie chcieli tego słuchać. Oni ciągle mieli taką wizję, my ciągle Jezu czekamy, że ty tutaj zaprowadzisz Boże Królestwo. I to się zaraz stanie. My na to czekamy. I te, wiecie, złe wyobrażenie może sprawić, że człowiek się zgorszy. Dlatego, że miał całkiem inne nastawienie i przychodzi rozczarowanie. I przychodzą wątpliwości wtedy. Zobaczmy Mateusza 26. Bardzo znany fragment. ale w tym kontekście ja go nie widziałem. 31. Wtedy mówi do nich Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. To jest dosłownie te same słowo, zgorszycie się. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając Piotr, rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzecze mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Wiecie, my tylko najczęściej o Piotrze mówimy. Ale tu ten werset mówi, podobnie mówili wszyscy. To znaczy wszyscy mówili, panie, co ty mówisz? My życie za to siebie położymy. Wiecie co? Oni nie mieli pojęcia, jak zachowają się w momencie tej godziny i tej próby. A on wiedział. Oczywiście oni nie mieli jeszcze Ducha Bożego w sobie. To jest inny wymiar niż nasz. Potem o tym ja chcę troszkę powiedzieć. Więc oni nie znaleźli wtedy w sobie sił na to, by się ostać. I powiem wam, i wszyscy się zgorszyli. Wszyscy odstąpili od Chrystusa. W tamtym czasie, tak? I teraz wiecie, Mateusz 24, 9, 10, kiedy Jezus mówi o tych czasach ostatecznych, mówi tak. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Czy Jezus wie, co mówi? Czy Jezus, kiedy mówił do nich, do Piotra i do innych apostołów, że wy się zgorszycie, czy on wiedział, co on mówi? Czy Jezus wiedział, co mówi, kiedy mówił te słowa? On mówił o nas. On mówił o Kościele czasów ostatecznych. To nie jest coś błahego. Ja nie chcę wprowadzać złego strachu, ale chcę powiedzieć, Jezus wie, co mówi. I my nie wiemy, co przychodzi. I nie wiemy, jaka godzina przychodzi. I nie wiemy, jaki czas przychodzi. Mamy pewne słowa, sobie jakoś to możemy wyobrażać mniej lub więcej. Ale Jezus mówi tutaj o tym, że przyjdzie takie prześladowanie i taka ciemność, która spowoduje, że wielu w Kościele się zgorszy. I zacznie wydawać swoich współbraci. Dlaczego ja wierzę, Duch Święty chce teraz o tym mówić? Bo chce, abyśmy byli przygotowani. To jest to, co Jezus powiedział do nich. Powiedziałem wam to wszystko, abyście się nie zgorszyli, kiedy ta godzina przyjdzie. Rozumiecie to? Jeśli człowiek w ogóle, wiecie, w jaki sposób człowiek może się zgorszyć? Po pierwsze, może być nieświadomy biblijnej perspektywy czasów ostatecznych, bo zlekceważył proroctwa. Albo może zignorować ten czas i nie przygotować się na to. Ja już kiedyś powiedziałem, ja tak też to rozumiem, że dlaczego właśnie wielu się może zgorszyć? Bo mają całkiem inną, niebiblijną perspektywę dni ostatecznych. Jeśli ciągle ktoś słucha o tym, że nic takiego nie będzie, że Bóg tak kocha Kościół, że nie pozwoli na to, żeby był prześladowany, że zabierze nas wcześniej i ciągle człowiek o tym słucha i wszystko, czego jest skarmione, to jest Ewangelio Prosperity, że to, czego ty potrzebujesz, to mieć w tym życiu jak najwięcej dóbr i to jest świadectwem twojej relacji z Bogiem, to kiedy przyjdzie taki ucisk na takiego człowieka, on naprawdę może czuć się tak zagubiony, że sobie nie da rady. Bo pomyśli sobie, co się dzieje? Gdzie jest Bóg? Gdyby Bóg mnie kochał, nie dopuściłby do tego. Ale to kompletnie nie jest tak. Dlatego, że Bóg nas kocha, On nam wcześniej zapowiedział te rzeczy, aby nas przygotować, żebyśmy byli przygotowani. Przygotowani. I że kiedy przyjdzie ich godzina, żebyśmy wiedzieli, że Chrystus nam to powiedział. Że jest wszystko okej. Że jeśli zabiorą cię do więzienia z powodu wiary, wszystko okej. Bo Chrystus powiedział, tak będą robić. Jeśli będziemy widzieć, tak? Słuchajcie, wydawać was będą na udrękę. Zabijać was będą. To wszystko będzie okej. To znaczy Bóg do tego dopuścił. Nie możemy się wtedy zgorszyć, jeśli będziemy widzieli zabijanych wierzących, poddawanych w jakąś udrękę, tak? W jakiś rodzaj prześladowania. Nie może nas to zgorszyć, rozumiecie? Musimy być świadomi, że to jest, wszystko było w Bożym planie. Bóg zgodził się na to, aby tak to wyglądało. W Daniela powiedziano, że przyjdzie przez to wypławienie i oczyszczenie. Także w Kościele. Teraz Filipian, zobaczmy, list. Paweł, kiedy on pisał ten list, on był sam w więzieniu. Ja słyszałem kiedyś, że był w Kolosach wtedy w więzieniu, ale pewien tego nie jestem. Ale tak, jeden człowiek, który badał to, on to podaje. Ale w każdym razie, wiecie, to był Kościół w czasie prześladowań. I świadczy o tym chociaż fragment z pierwszego rozdziału, 27-30, gdzie Paweł do nich pisze tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. To jest jasne, że oni doświadczali prześladowań, tak? To jest jasne. I wiecie, i w tym wszystkim, w trzecim rozdziale, pierwszy werset, Paweł mówi do nich tak. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu, pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. I dalej 4:4 mówi znów to samo. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Jezus kiedyś też powiedział przy pewnej okazji, kiedy mówił o swoim zmartwychwstaniu bodajże, i powiedział, będziecie mieli radość i nikt już nie zabierze wam radości waszej. Wiecie, że mamy coś, co nie jest w stanie nam zabrać nikt? To jest Duch Święty w nas. To jest Boża obecność w nas i to jest Boża radość w nas. I wiecie, to co wierzę, wierzę, że to zostanie uwolnione w tak potężny sposób w tych czasach, w tak potężny, że to jest to, o czym myśmy czytali w książkach, o czym marzyliśmy. To nie musi, oczywiście nie musimy na to czekać, możemy już teraz tego doświadczać, ale wierzę, że to będzie spotęgowane. Dlaczego? Bo jest napisane, że kiedy jesteście prześladowani, Duch chwały będzie na was spoczywał. Duch chwały. Wiecie, Duch Święty, który jest w nas, on wie, że my będziemy go bardzo potrzebować, żeby przez to wszystko przejść. I wiecie, kiedy my czytamy, kiedy pierwszy raz ubiczowano apostołów, pamiętacie, jak oni wyszli? Wyszli stamtąd, bardzo się radując, że zostali uznani za godnych cierpieć dla Chrystusa. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy wychodzą, mają zmasakrowane plecy. Zmasakrowane. jedna rana na plecach, a oni wychodzą wielce się radując. Dla ich oprawców, to jest to, co tutaj Paweł mówi, w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby. A dla nas zbawienia to od Boga. Wiecie, to jest mat dla oprawców. Oni by woleli, żeby oni siedli, płakali i narzekali. A oni z tymi ranami wychodzą i wielce się radują. Jeśli wielce się radują, to ja myślę, że to było widać tą radość. To nie była gdzieś głęboka, tak, taka jak my dzisiaj często mamy, głęboka gdzieś na dnie serca radość, ale to była radość, którą było widać. Może krzyczeli, śmiali się, radowali się. I wiecie, tak samo kiedy kamieniowali Szczepana, jeszcze wcześniej, kiedy już go wzięli, tak, przesłuchiwać, jest napisane, że byli wszyscy w niego, cała rada się w niego wpatrzyła, bo oblicze było jak anioła, tak? Tak bardzo Duch Święty napełniał go od środka, że świecił. Czy myślicie, że da się wtedy czuć trochę lęku? Czy człowiek pełen ducha, wypełniony po brzegi, także zaczyna świecić? Czy on w ogóle może wpaść na to, żeby się trochę bać? Nie ma takiej opcji. Dlatego, że też życie od środka, którym jest miłość, radość, pokój, przepełniało go. I kiedy potem, wiecie, oni go kamieniowali, tak? I my wiemy, że on jeszcze wizję miał. Jeszcze zdążył złożyć świadectwo, że widzi niebiosa otwarte i Chrystusa, tak? Syna Bożego stojącego po prawicy Ojca. I ja zawsze podkreślam, tak? Że wiecie, to jest tak, że Jezus normalnie siedzi. Ale kiedy on widział go, że stał, ja wierzę, że on wstał dla niego. Wstał, żeby go przywitać. Wiedział, że za chwilę będzie u niego Szczepan. Jak można się bać w takim momencie? Powiedzcie mi. Przepełniony duchem, widzi Chrystusa po prawicy Ojca, widzi, jak Jezus po prostu wstaje. Wiecie, co on robi w tym momencie? To samo, co Chrystus robił na krzyżu. Żal mu jest tych ludzi, którzy go w tym momencie kamieniują. Żal mu jest ich. Ma do nich miłość, ma współczucie, bo wie, że kompletnie nie wiedzą, co robią. Kompletnie. A on wie, że odchodzi do swego Pana. I widzicie, tutaj Paweł mówi, zawsze się radujcie. Kiedy też zamknięto Pawła, tak? Z lasem w więzieniu, tak? Kiedy zaczęli wielbić Boga i przyszła, tak? Chwała Boża. Oni zostali wyswobodzeni. I widzicie, ale to, co ja widzę, że my musimy tak się przygotować na to, że nie wejdziemy w narzekanie, kiedy się pewne rzeczy zaczną. Nie wejdziemy w strach, ale będziemy w tym wszystkim dalej być w stanie wielbić Boga. Wielbić Boga, uwielbiać Go, cokolwiek się będzie dziać. I wiecie, co to się dzieje? Kiedy po prostu wstaniesz, kiedy będzie ciężko, ale Ty w tym wszystkim mówisz, ale ja Cię i tak kocham, ja Cię uwielbiam. W tym momencie Duch Święty będzie nas napełniał. Ale my sami możemy się od tego odciąć. W jaki sposób? Narzekać, bać się, mówić źle, albo osądzać Boga. Dlaczego do tego dopuściłeś? Co się z Tobą dzieje? Gdzie jest Twoja miłość? I to nie są postawy, które pomogą Kościołowi w tym czasie. Ale Kościół musi być tak przygotowany, że będzie trwał w uwielbieniu i w chwale. I wiecie, ja też miałem taki obraz i wierzę, że tak będzie. Jestem tego pewien. Że kiedy przyjdą ciężkie dni, dni wojen, dni prześladowań, i gdziekolwiek wierzący będą się zbierać, tam będzie tak bardzo Boża obecność. Tak bardzo. Może to będzie po kryjomu. Może gdzieś na dworze, może jakaś piwnica, może szopa, to nie jest ważne. Ale tam wszędzie, gdzie oni się spotkają tylko po to, by podnieść ręce, zacząć się modlić, zacząć uwielbiać. Tak bardzo Bóg będzie się objawiał. I teraz wyobraźcie sobie, że Jezus mówi, będzie uczuć, jakiego nigdy nie było. My nie wiemy, o czym On mówi, ale ludzie, którzy przeszli na przykład drugą wojnę, Nie wyobrażają sobie, że było gorzej, ale będzie gorzej. Ale wyobraźcie sobie, że w tym czasie są miejsca, gdzie każdy, kto przyjdzie, może doświadczyć tak niesamowitego pokoju, radości, miłości. Wiecie, co to znaczy? Ja wam powiem, będzie wielkie żniwo. Ludzie będą się nawracać, gdzie będzie trwoga i strach na wszystkich. A nagle on przychodzi na takie spotkanie i po prostu wow! Ludzie się cieszą, ludzie się kochają, ludzie dalej, tam będzie nienawiść, może dalej będą, wiecie, zabierać sobie wszystko, rabować się, a tu sobie pomagają, a tu się o siebie troszczą. To, co on mówi, żebyście byli wtedy jedno, żebyście się dalej miłowali w tych czasach. I to będzie niesamowitym świadectwem. Niesamowitym. Wierzę, że tak będzie. I wiecie, to jest tak, że też wtedy nam tylko to zostanie. Dzisiaj jest tak, że nas kusi, mnie też nieraz, żeby się nasycić gdzieś w niektórych rzeczach jeszcze, niekoniecznie związanych z Bogiem. Ale wyobraźcie sobie, gdzie to wszystko jest nagle odcięte. Nic nie masz. Pozostaje ci tylko Boża obecność. Tylko Boża obecność, tylko On. Tylko wiara, nadzieja, miłość i relacja z innymi. Z braćmi i z siostrami. I zobaczmy jeszcze Filipian. Jeszcze jeden fragment na koniec i będziemy kończyć. Filipian 3, 18-21. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Dosłownie w oryginale to jest powiedziane, starają się o rzeczy ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości, korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. I właśnie dalej mówi, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I zobaczcie, on mówi tutaj o dwóch grupach ludzi. O jednej grupie mówi z płaczem. On kochał tych ludzi. Ale mówi, żyją jak wrogowie krzyża. Całe ich życie było skoncentrowane na tym, co doczesne. Na tym, co ziemskie. Na tym, co cielesne. Mówi, Bogiem ich jest brzuch. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Starają się, tak, o rzeczy ziemskie. Chwałą ich jest to, co jest ich tak naprawdę hańbą. Całe ukierunkowanie tych ludzi, ich dążeń, różnych starań było połączone z rzeczami tego świata. Ale on dalej mówi następne słowo. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Więc słuchajcie, nie jesteśmy z tego świata. Nie jesteśmy z tego świata. Możemy jeszcze, może to do nas nie dotarło. Może nie żyjemy tak. Ale Duch Święty chce pomóc nam, żebyśmy tak zaczęli żyć. Wiecie, jeden fragment mnie ostatnio tak dotknął. Efezjan. Nie otwierajcie, to jest moment. Takie niby nic. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. No i ta końcówka. Aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Kto chodzi do pracy i pracuje, po to, żeby miał z czego udzielać potrzebującemu. Dlaczego Paweł mógł tak powiedzieć? Bo jego ojczyzną było niebo. On myślał o tym, co w niebie. On tak myślał, rozumiecie? On tak żył. On wiedział, że jeśli ktoś tak będzie robił, to tam mu się zbiera skarb. Tak? Tak mówi Słowo. Więc dla niego to było oczywiste, że to jest najważniejsze, żeby tam ci się zbierało. Więc jeśli tutaj pracujesz, słuchaj, jeśli nie pracujesz, nie masz pieniędzy, to jest wielka strata, bo nie możesz udzielać innym. Więc znajdź sobie pracę, żebyś mógł zacząć dawać innym. Ja nie będę prosił, żebyśmy podnosili ręce, kto z nas tak myśli. Ale widzicie, to pokazuje, że jak bardzo my jeszcze jesteśmy z tego świata. W tym sensie, że jesteśmy przywiązani do tych rzeczy i do wartości. Ale nie powinniśmy być. Wiecie, dla tego świata tak się nazywa filantrop. Człowiek, który wszystko rozdaje, to jest po prostu dla nich to jest wariat. Ale dla Królestwa Bożego to jest ktoś, kto wspaniale zainwestował. Zainwestował w wieczne sprawy, w to, co nie przeminie. Jego nagroda będzie. I te, co były dzisiaj ogłoszenia, dlatego ja wam powiem, bardzo wszystkich nas zachęcam do tego. Nauczmy się siać. Nauczmy się udzielać potrzebującym z tego, co Bóg nam daje zarobić. Nauczmy się. To będzie tam, gdzie mól nie sięgnie, rdza nie dotrze, tam będą nam się zbierać skarby. Wiecie, gdzie jest tak? Skarb twój, tam będzie serce twoje, powiedział Jezus. Jeśli tak zrobimy, że niebo będzie naszym skarbem, to nie będziemy mieli problemu, żeby siać w to wszystko, co jest z nieba. W ogóle. Druga sprawa, to już końcóweczka, ale tak, to jest moje. Ja bardzo zawsze jakoś tak czułem, mnie to dotykało, właśnie pomaganie innym wierzącym, którzy są w prześladowaniach. Ja wtedy musiałem wyjść wcześniej, kiedy był ten człowiek z Open Door, tak? Ale ja chwilkę tylko z nim pogadałem i już tak mnie Bóg dotknął w ogóle i naprawdę, i łzy, i wszystko było. I ja tak to rozumiem, wiecie, że kiedy była właśnie służba apostolska, tak jak Paweł, on znał sytuację różnych regionów, różnych kościołów. I dzisiaj często jest tak, że tak są zbory, tylko na siebie się skupią, na tym, co u nich, i nie bardzo nawet docierają nieraz wieści, co się dzieje gdzieś indziej. Ale właśnie rola apostołów to byli pasterze między tymi zborami. Oni kochali i tych, i biednych, i bogatych. Oni znali tych, którzy mają teraz lepiej, znali tych, którzy mieli większe potrzeby. I oni właśnie tak robili, że mówili, dajcie wy z tego, co wam zbywa, abyśmy my tamtym, gdzie mają niedostatek, zawieźli. I on mówi właśnie w tym kontekście, że kto jak sieje, tak będzie żął. W kontekście tej służby miłosierdzia. Mówi, żeby każdy ochotnie z serca. Pomyślcie sobie, że tak jak wtedy myśmy ostatnio tą kolektę zebrali, tak? Dotarła w dniu, kiedy ludzie zostali zabici. Mężowie i ojcowie w tym samym dniu. I w tym samym dniu nasze pieniądze zostały rozdane wdowom i sierotom po prostu naszych chrześcijańskich braciach zamordowanych z powodu wiary. Chociaż tyle możemy zrobić. Chociaż tyle. Wiesz, że twoje 100 zł tam w Pakistanie to może być dla kogoś fortuna. Czy twoje 50 zł, czy twoje 10 zł. To może być tak dużo dla kogoś. To może być kilka dni jedzenia. To jest dużo. To jest dużo. Także jak to Paweł mówi, poszerzmy nasze serca. A on mówi, Koryntianie, mówi, Świdniczanie, poszerzmy nasze serca. Poszerzmy. Na naszych braci, na siostry z Pakistanu. To jest też miłość, o którą Jezus się modlił, żebyśmy się kochali. To jest to samo, my ich nie znamy. Ale to są nasi bracia i siostry, tak? Dobrze, ja kończę.